Ja wyznaję zasadę, że się z terrorystami nie negocjuję. Bo nawet jeżeli zapłacisz, nawet jeżeli ten haker powie ci, w jaki sposób się dostał, no to nie masz pewności, że on nie zostawił sobie kolejnej furtki i że nie zrobi tego za chwilę, bo wie, że zapłaciłeś, więc że skoro zapłaciłeś raz, to pewnie zapłacisz kolejny raz, no bo wiesz, że no niestety popełniłeś gafę i w jakiś sposób tutaj ten haker znalazł się u ciebie.
Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Komarch ERP, systemy i aplikacje do efektywnego zarządzania Twoją firmą. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Kapitaliści, szanujemy Was i podziwiamy. Dziękujemy za Wasz czas. Będziemy wdzięczni za każdą pozytywną ocenę naszego podcastu. Robimy go dla Was, no i trochę dla nas. Niech wiedza z tego odcinka pomoże Wam zarobić jeszcze więcej. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi, z którym wielu z Was albo miało styczność, albo będzie miało styczność, albo na pewno słyszało o tym temacie, czyli cyberbezpieczeństwo i to, czy wasze dane, wasze pieniądze są bezpieczne. A człowiekiem, z którym o tym porozmawiamy, jest Kamil Migacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Adrian.
Na co dzień pracujesz w firmie Komarch.
Zgadza się.
Gdzie miałeś do czynienia z setkami różnych prób ataku, wyłudzeń, skamów i tego typu rzeczy. Nim przejdziemy do tego, o co z tym wszystkim chodzi? Po co hakerzy to robią? Jak się na to przygotować? Jak się zabezpieczyć? To powiedz mi, dlaczego przyniosłeś ze sobą szachy? Dla tych z Was, drodzy słuchacze, którzy słuchacie tego na podcaście, przede mną jest właśnie, przede mną są szachy i Kamil wytłumaczy, dlaczego się pojawiły w studiu.
Hollywood nas przyzwyczaiło do tego, że ataki hakerskie wyglądają w taki sposób, że są to hakerzy ubrani w kaptury, klikający w klawiaturę i krzyczący nagle I'm in, tak? Czyli wszedłem do tego systemu. Jednak moim zdaniem atak hakerski jest bardziej wyrafinowany i bardziej nam przypomina rozgrywkę szachową. To jak poszczególne ruchy wykonują i hakerzy, i przedsiębiorcy, to w jaki sposób dochodzi do pewnych kombinacji, tak jak w szachach mamy ich setki, tak samo tutaj w przypadku ataków hakerskich również mogą być setki różnych kombinacji. W jaki sposób, w jaki sposób mogą was po prostu, was przedsiębiorców, hakerzy zhakować?
To na początek takie trywialne pytanie, na które już wiem, bo sprawdzałem wcześniej i upewniłeś mnie, że nie zrobię przypadkiem fopa. Po co hakerzy to robią? Bo jedyną motywacją nie są pieniądze, prawda?
Dlaczego to robią? Po pierwsze dane. Dane, które chcą uzyskać hakerzy, no potem mogą je sprzedać, mogą z nimi zrobić cokolwiek. Wyobraź sobie, że jesteś przedsiębiorcą, który handluje nasionkami. No i informacja, po jakiej cenie ty kupujesz te nasionka od dostawcy, informacja na temat właśnie dostaw chociażby, to już jest jakiś tam know-how, który nie chciałbyś stracić, nie chciałbyś, żeby na przykład wpadł w ręce konkurencji. To po pierwsze. Po drugie, no jeżeli dojdzie do ataku, tak, jest przerwanie ciągłości działania, no a jeżeli jest przerwanie ciągłości działania przedsiębiorstwa, to ty nie pracujesz, czyli nie zarabiasz. I oni wiedzą o tym, że jak nie zarabiasz, to zrobisz wszystko, żeby potem z powrotem zacząć zarabiać. To jest dla nich jakaś tam sytuacja taka bez wyjścia dla przedsiębiorców. Taki trzeci powód, to myślę, że też robią to trochę czasem dla zabawy, dla sportu. Mhm. Słyszałem o sytuacjach, gdzie hakerzy hakowali po prostu windy w biurowcach. Zdarzało się być udostępnione gdzieś tam panele administracyjne do sterowania windami. No i robili to dla zabawy. Tylko po to, żeby właśnie zatrzymać komuś windę albo wyłączyć windę na cały dzień.
Tak to... Jak byś ocenił bezpieczeństwo korzystania z sieci Wi-Fi w hotelu?
To zależy. Ja jak korzystam z Wi-Fi w hotelu, to zawsze robię to przez VPN-a, nigdy nie podłączam się laptopem czy telefonem bezpośrednio. Po prostu nie ufam. Tak? Mhm. Z różnych względów. Tak, możemy mieć tutaj różnego rodzaju ataki, które mogą, a nie mogą się wydarzyć. Mogą, ale nie muszą się wydarzyć. Tak? Ja jednak wolę zachować ten zdrowy rozsądek i nigdy się nie podłączam bezpośrednio.
Logować się do banku za pomocą Wi-Fi w hotelu to nie jest chyba najlepszy pomysł.
Nie, zdecydowanie nie. Chociaż w tym momencie no jednak te zabezpieczenia bankowe są na tyle moim zdaniem wysokie i bezpieczne, że no tutaj nie powinniśmy się chyba raczej o to martwić. Biorąc pod uwagę te wszystkie metody 3D Secure i tak dalej, tak? Uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Coraz więcej banków to wprowadza.
jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że hakerzy często są w stanie wykraść bardzo konkretny know-how z danego przedsiębiorstwa. Więc czy obserwujesz coś takiego, że niektóre firmy decydują się na taki krok, aby utrudnić życie swojemu konkurentowi i wręcz zamawiają atak na tego konkretnego konkurenta, żeby go spowolnić, zatrzymać, bądź żeby właśnie wykraść informacje?
Myślę, że oficjalnie nikt się do tego nie przyzna, ale myślę, że takie sytuacje zdarzają się, ponieważ no w darknecie możesz kupić usługę tak ataku chociażby DDoS na konkretne przedsiębiorstwo.
Czym jest atak DDoS dla osób, które nie wiedzą?
Atak DDoS to jest, mówiąc tak prosto, niedostępność danej strony, witryny, portalu. Tak? Próbujesz się zalogować, ale no, wstukujesz w przeglądarkę daną stronę danej firmy i chcesz się zalogować na ich stronę. Niestety ona nie działa, tak? Jest niedostępna. No i na tym polega atak DDoS.
Czyli tak? Trochę jakbyśmy tak wzięli jakiś mały sklep spożywczy i nagle wchodzi do niego 30 kiboli, którzy nie chcą nic kupić, tylko po prostu stoją i normalny klient nie może wejść do środka.
Ja bym to raczej porównał do czegoś takiego. Załóżmy, że przychodzi do ciebie 100 osób i chce się przywitać, ale podchodzą tylko i nic nie mówią. I podchodzi kolejna osoba, chce się przywitać, ale nic nie mówi, nie podaje ci ręki, tylko na ciebie patrzy i ty patrzysz na nią i kolejna osoba podchodzi. No i gdzieś tam w tłumie jest osoba, która faktycznie chce się z tobą przywitać, chce ci powiedzieć cześć, Adrian. No i to ja bym do tego porównał atak DDoS, tak, że jest 100 milion osób, które właśnie chcą się przywitać, ale tego nie robią, a gdzieś tam w tle jest osoba, która by chciała z tobą porozmawiać, ale nie może tego zrobić. No bo jesteś niedostępny, no bo obsługujesz tych ludzi, którzy teoretycznie chcą się z tobą przywitać, chcą z tobą porozmawiać.
Na kanwie twoich doświadczeń widziałeś setki przykładów, obsługujecie jako Komarch dziesiątki tysięcy firm w Polsce, więc też jakby dostęp do danych pod kątem właśnie różnego rodzaju historii, przykładów, anegdot, case'ów, no macie multum, macie ogrom. W jaki sposób hakerzy wyszukują swoich ofiar? Na co zwracają uwagę? Jak szukają?
Myślę, że hakerzy głównie zwracają uwagę na małych i średnich przedsiębiorców z tego względu, że nie inwestują oni w bezpieczeństwo i też popełniają masę błędów takich, można powiedzieć, nowicjusza. Znaczy, wiesz, nie możemy też oczekiwać od klienta, że będzie wydawał 15 tysięcy złotych od małego przedsiębiorcy mającego 5-10 osób, no bo takie pieniądze mogą być po prostu całym kapitałem zakładowym tej spółki. Ale co mogą robić klienci i co powinni robić, a czego nie robią, to szkolić się. Chociażby właśnie z tego, w jaki sposób bezpiecznie przebywać w internecie. Często klienci nabierają się na proste rzeczy w stylu maile z phishingiem. Nabierają się na różnego rodzaju karty podarunkowe za darmo, gdzieś tam reklamy klikają. Często również nieświadomie, tak, klienci potrafią wystawić do internetu jakiś swój wewnętrzny system, wewnętrzny portal, który jest totalnie niezabezpieczony, a nie powinni tego robić. Powinni to mieć oczywiście schowane tylko i wyłącznie w sieci wewnętrznej. No, są takie błędy podstawowe, które wykonują.
Czym jest phishing dla osób, które nie wiedzą?
Phishing jest to metoda ataku. Przestępcy zazwyczaj podszywają się pod jakieś organizacje, które starają się wysyłać dużą ilość maili. Na przykład może to być firma z branży energetycznej, z branży transportowej. Taka firma, która wysyła bardzo dużo informacji do setek tysięcy tam klientów. No i hakerzy po prostu podszywają się pod te firmy, dodając jakieś załączniki lub przedstawiając jakąś stronę, po której nie wiem, po kliknięciu pojawić się faktura, coś takiego. No nie musi to być też oczywiście mail. Może to być SMS. A też w wielu przypadkach ostatnio również stosuje się phishingi głosowe, czyli po prostu hakerzy dzwonią i próbują podszyć się pod jakąś instytucję i nakłonić cię do jakiegoś działania, chociażby nie wiem, pobrania na telefon jakiejś aplikacji, no, która zawiera w sobie malware.
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, która prawdopodobnie w tej chwili dzieje się w dziesiątkach, jak nie setkach miejsc na świecie. Ja jestem hakerem, ty jesteś przedsiębiorcą. Jak wygląda ta rozgrywka między nami? Jakie są poszczególne ruchy? Co haker robi? Co przedsiębiorca powinien zrobić? A czego nie powinien zrobić? Zabierz nas w to miejsce.
To hakerzy na początku takiej powiedzmy rozgrywki, hakerzy badają grunt. Czyli sprawdzają, kogo mogą zaatakować, w jaki sposób. Robią tak zwany rekonesans. sprawdzają sobie zazwyczaj w sieci, czy są właśnie otwarte jakieś, czy są wystawione do internetu jakieś serwery, które nie powinny być, czy wybierają sobie ofiarę, nie wiem, na przykład w mediach społecznościowych, też się tak coś zdarza. Kiedyś przeglądałem sobie Instagrama i rzuciło mi się w oczy takie zdjęcie. Pewna pani wrzuciła zdjęcie, jak siedzi przed monitorem, ma ze sobą kawkę, dietę pudełkową i myślę, że większość osób tak patrzyło na to zdjęcie, tak, że ta pani zaczyna produktywnie dzień po prostu. Był tam hashtag work i była oznaczona ta firma. Na co ja zwróciłem uwagę? To na pulpit tej pani. Na pulpicie znajdowały się pliki, znajdowały się pełne katalogi z dokumentami w stylu umowy, w stylu zamówienia, w stylu nazwa firmy, umowa. Tak? I będąc takim hakerem, skoro ja zwróciłem na to uwagę, jeżeli taki haker zauważył takie zdjęcie, myślę, że zwróciłby na to samo uwagę. Dlaczego? No bo teraz potencjalnie, on wie, że potencjalnie ta osoba ma dostęp do danych, danych dość istotnych, wrażliwych, tej firmy, w której pracuje, a tą firmę no, oznaczyła. Tak, w komentarzu była to duża korporacja globalna, tak, z jakimś oddziałem w Polsce. No i co taki haker, mając taką informację, zrobi w kolejnym kroku? Jeżeli wie, że ta osoba ma dostęp do jakichś danych, no to potem ustali jej tożsamość, ustali pewnie adres e-mail, telefon. Akurat to nie jest, w tym przypadku to nie było trudne, ponieważ ta pani miała w swoim profilu imię, nazwisko, nawet miała datę urodzenia, więc coraz więcej informacji ciekawych dla nas. Mając imię i nazwisko, możesz spróbować jakiejś kombinacji, tak, w jaki sposób napisać, nie wiem, tam mieć adres mailowy. Zazwyczaj to jest imię, nazwisko, małpa, nazwa firmy, albo pierwsza litera imienia, nazwisko, małpa, nazwa firmy, tak? No to mamy już adres e-mail, telefon. Jak zdobyć telefon? Możesz spróbować zrobić taki eksperyment. Znajdź sobie jakąś osobę na Facebooku. Napisz do 30, 40, 50 osób z jej znajomych. Podaj się za kuzyna z dalekiej rodziny, który jedzie do niej, zepsuło się auto i potrzebujesz pilnie numeru, bo tylko kontaktowaliście się przez Messengera. Jedna osoba z tych 50 pęknie. Na pewno pęknie i na pewno poda ci numer telefonu. No i masz dzięki temu już komplet informacji, dzięki któremu możesz zacząć już sensowny atak. Znaczy sensowny atak właściwy, ja to tak nazwę. Co może się wydarzyć potem? Skoro, znaczy podsumujmy sobie jeszcze, jakie informacje mamy. Mamy imię, nazwisko tej osoby. Mamy jej numer telefonu, mamy jej adres e-mail. Wiemy, że jest w posiadaniu istotnych danych. Tak? To kolejną rzeczą, którą zrobi haker, to spróbuje tą osobę właśnie nabrać. Spróbuje się podszyć pod kogoś. Może się podszyć na przykład pod pracownika tej firmy. Tak, wiesz, wyrobienie jakiejś domeny, która podszywa się pod firmę, nie jest trudne, kosztuje grosze. Nazywasz się jakoś tam, piszesz maila i mówisz, widzę, że zaszła pewna zmiana na przykład u tego i tego klienta, którego notabene widziałeś na pulpicie. Proszę, abyś zweryfikowała ten załącznik, czy to jest poprawne. I ta nieświadoma niczego ofiara pewnie pobierze ten załącznik, otworzy, no i tutaj już haker ma otwartą drogę, żeby działać dalej, no bo jeżeli otworzy załącznik, zainstaluje jego malware, jego wirusa, no i zacznie działać. I co potem się wydarzy? Potem mogą być różne ścieżki. Zazwyczaj jest to tak, że ta osoba atakująca rozgląda się, patrzy tak naprawdę, do czego ma dostęp. Bo to, że ma dostęp do danego komputera, to jest powiedzmy część tylko, część informacji, którą może zdobyć. Często zdarza się tak, że z tego komputera mamy dalej jakieś dostępy. Dostępy bardziej, że tak powiem, interesujące. Dostępy na temat całej firmy, do tam, danych tej firmy. Mogą to być nawet, nie wiem, pulpity zdalne do logowania się do jakiejś aplikacji i tak dalej. Więc na początku ten haker będzie się tam po prostu rozglądał. Potem pewnie sobie, jeżeli znajdzie jakieś interesujące dane, albo znajdzie jakiś na przykład serwer, do którego może przejść dalej z tego komputera, to pewnie tam przejdzie. Potem będzie ukrywał swoją obecność po to, żeby systemy bezpieczeństwa, albo ich, jeżeli ich nie ma, no to nikt raczej nie zwróci na to uwagi prawdopodobnie, ale będzie się ukrywał po to, żeby jak najbardziej być niewidocznym, transparentnym w tym całym procesie. W kolejnym kroku pewnie utworzy sobie jakieś dodatkowe konto, utworzy sobie taką ścieżkę dodatkową wejścia na ten serwer, na ten komputer, tak? Z tego względu, że nawet jeżeli zostanie wykryty jakiś ruch i to hasło, powiedzmy, do tego komputera, serwera zostanie zmienione, to on będzie mieć tak zwany backdoor, tak? Będzie mieć po prostu ścieżkę dodatkową na to wszystko. Potem prawdopodobnie, przynajmniej ja bym tak zrobił, no, weryfikowałbym, monitorowałbym tak naprawdę aktywność tej osoby, aktywność ofiary. Co się dzieje na tych maszynach? Co się dzieje na tym komputerze? Jak pracuje? Czy jest jakaś, nie wiem, pierwsza linia wsparcia, która korzysta z tego? Czy może, nie wiem, jacyś administratorzy się logują co jakiś czas i weryfikują to sobie? To takie monitorowanie, sprawdzanie tego, co się dzieje. Więc to, myślę, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. A to, co się wydarzy dalej, to już zależy tylko od tego, w jaki sposób do tej pory pracownik lub cała firma działała i pracowała.
Co dalej?
Dalej myślę, że taki atakujący, taki haker zaczyna z tak zwanym cichym atakiem. Ja to tak nazywam, taki cichy atak, czyli zaczyna już rozstawiać tam swoje jakieś mechanizmy i w odpowiednim momencie te mechanizmy po prostu uruchamia. Dlaczego? Z tego względu, że mając komplet informacji do tej pory, mógł też mieć informacje na przykład, kiedy wykonywane są backupy danego systemu. Więc wiedział na przykład, że backup wykonuje się, nie wiem, dwa razy dziennie o 12 i o 24, tak? No i on wie, że jeżeli zaszyfruje dane zaraz przed backupem, to te dane zbackupują się już zaszyfrowane. Dla niego to już będzie taka, to jest cenna informacja też dla takiego atakującego. No jak on już, powiedzmy, te swoje mechanizmy uruchomi, to przychodzi do właściwego ataku. Czyli właśnie na przykład do uruchomienia swojego ransomware'a.
Czym jest ransomware?
Ransomware, to tak tłumacząc trochę z angielskiego, to jest wirus, który jest nastawiony na okup. Tak? Szyfrowanie danych z informacją, że jeżeli chcesz te dane z powrotem, to musisz za nie po prostu zapłacić. Mhm. Tak, zazwyczaj płaci się w jakichś tam kryptowalutach. To wiele, wiele zależy od atakującego. Niektórzy wolą kryptowaluty, inni karty PayPal. Mhm. Zależy.
Lepiej jest zapłacić, czy nie negocjujemy z terrorystami?
Ja wyznaję zasadę, że się z terrorystami nie negocjuję. Bo nawet jeżeli zapłacisz, nawet jeżeli ten haker powie ci, w jaki sposób się dostał, no to nie masz pewności, że on nie zostawił sobie kolejnej furtki i że nie zrobi tego za chwilę, bo wie, że zapłaciłeś.
Czy jesteś dobrym klientem.
Dokładnie, więc że skoro zapłaciłeś raz, to pewnie zapłacisz kolejny raz, no bo wiesz, że no, niestety popełniłeś gafę i w jakiś sposób tutaj ten haker znalazł się u ciebie.
To co zrobić w sytuacji, w której haker zaatakował, już widzimy, że są pierwsze symptomy tego ataku, jak powinniśmy zareagować, a czego nie powinniśmy absolutnie robić, oprócz płacenia okupu?
No i właśnie w tym momencie to, co ten haker zrobił, czyli włączył zaszyfrowanie, to włączył tam szyfrowanie danych, to ja bym to porównał właśnie, jak już rozmawiamy przy szachach, do takiego właśnie szachu. Tak? To jest, on mówi szach. I teraz od ciebie tylko zależy, czy grając tak, jak grałeś do tej pory, czy to będzie dla ciebie mat. No bo jeżeli to jest szach i ty widzisz, że masz zrobione backupy, masz, okej, okay, te backupy są, nie wiem, z dnia poprzedniego i te backupy nie zostały zaszyfrowane, te backupy są bezpieczne, to przywracasz cały system z backupu, blokujesz konta wszystkie i tak dalej i odtwarzasz ten system i w zasadzie wracasz od razu do działania, tak? Twój biznes ma zachowaną ciągłość działania. Więc jeżeli nie masz skutecznego backupu, no to jest to dla ciebie mat.
Czym jest zatem skuteczny backup? Bo zakładam, że słowo skuteczny też padło nie bez powodu.
Zgadza się. Skuteczny backup to jest taki, gdzie masz co najmniej 3 kopie zapasowe, 2 są w różnych lokalizacjach, z czego jedna, co najmniej jedna, jest offline, czyli bez dostępu do internetu zupełnie. To jest skuteczny backup. I taki backup oferujemy właśnie w Comarch.
Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo. Jak wygląda wedle twoich obserwacji backup, który robią najczęściej ludzie? Jaki jest poziom skuteczności, bezpieczeństwa, siły tego backupu?
Wiele zależy oczywiście od rozmiaru firmy i od ich świadomości. Ale myślę, że dla małych i średnich przedsiębiorców skuteczny backup to jest albo jakiś tam serwer FTP, który jest gdzieś podpięty pod system, pod serwer, który sobie raz dziennie tam zrzuca pliki. co jest trochę niebezpieczne ze względu na to, że zazwyczaj te serwery są w tej samej podsieci. Czyli jeżeli dochodzi do szyfrowania na serwerze, to również jest szyfrowany backup. Więc niestety ten backup nie jest skuteczny, no bo mamy zaszyfrowane backupy. Inni klienci posiłkują się na przykład dyskami przenośnymi, co jest w sumie dobrym rozwiązaniem, tylko ma pewne wady, bo ten backup jest robiony no, ad hoc. Nie jest robiony ciągle, nie jest robiony tam o ustalonych godzinach, tylko jest robiony na przykład, nie wiem, w piątek wieczorem, no to jak sobie przypomnę, to zgram sobie no, na dysk zewnętrzny, tak? I będę to trzymać w sejfie. To jest ok, jeżeli nie boisz się, że utracisz dane na przykład z całego tygodnia. Czasem stosują chmury i rozwiązanie chmurowe akurat jest bardzo dobre z tego względu, że jest ono, no spełnia w zasadzie te kryteria, tak? No jest, masz dodatkową kopię i jest ona w innym miejscu, tak? Czyli w przypadku, nie wiem, gdy twoja firma, tam gdzie znajduje się serwer, no nie wiem, zostanie zalana, będzie tam pożar, no może się wiele rzeczy wydarzyć, nie wiem, ktoś odepnie wtyczkę, tak? No to wciąż twoje dane będą bezpieczne, będą znajdować się w innej serwerowni.
Zakładam, że osoby oglądające bądź słuchające ten materiał naturalnie zadają sobie pytanie, słuchając tej historii, jak mogą się przygotować w takim razie, żeby no nie paść ofiarami takiej sytuacji. Co byś powiedział?
Wspominałem wcześniej, że no nie możemy wymagać od firm, tak, żeby wydawały bardzo takich małych firm, mam na myśli firmy oczywiście 5, 10, może 15 osobowe, nie możemy od nich wymagać, żeby wydawały ogromne pieniądze na narzędzia security. No bo to jest po prostu niemożliwe, bo te firmy prawdopodobnie nie miałyby żadnego zysku.
Zakładam, że to jest dość duża nisza, którą wy pewnie jako Komarch zidentyfikowaliście i coś zaproponowaliście i o tym teraz powiesz.
Między innymi też.
Proszę.
Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że firmy po pierwsze powinny zacząć od szkolenia się. Tak, od szkolenia, od tego, żeby uczulać swoich pracowników, od tego, żeby tworzyć jakieś procedury na wypadek ataku. Bo wiele firm nie potrafi sobie, jeżeli dochodzi do ataku, to panikują. A to jest najgorsze, co mogą zrobić. Czyli muszą mieć jakieś wewnętrzne procedury, bo jednak w obecnych czasach prędzej czy później do tego ataku być może dojdzie. Tak? Więc trzeba być na tą okazję przygotowanym. Więc jakieś tam procedury, szkolenia. No i muszą wybierać, moim zdaniem, oprogramowanie, które jest uznane za bezpieczne. Wiesz, my nie oferujemy też szklanych domów. My oferujemy za to oprogramowanie, które jest wygodne w użytkowaniu, które jest zgodne z przepisami i którego fundamentem jest bezpieczeństwo. Możemy zaoferować tylko tyle. Więc w zasadzie, no, moim zdaniem, tak naprawdę inwestycja w bezpieczne oprogramowanie jest tutaj ważne. A co trzeba jeszcze tę jedną rzecz powiedzieć? Bezpieczne oprogramowanie nie musi być bardzo drogie. Za niedużą kwotę można sobie zapewnić tutaj naprawdę takie bezpieczeństwo, które zapewni nam spokój, gdy dojdzie do tego ataku.
Czyli profilaktyka, nie leczenie.
Dokładnie tak.
Powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na kwestie cyberbezpieczeństwa w ujęciu takim przyszłościowym, biorąc pod uwagę tak dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji obecnie?
W kontekście AI moim zdaniem jesteśmy w tym samym momencie, w którym był Garry Kasparow grając w partię szachową razem z komputerem Deep Blue. Nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację, czy nie.
Oczywiście.
To była pierwsza sytuacja, gdy komputer wygrał właśnie z mistrzem szachowym. No i sytuacja jest o tyle moim zdaniem podobna, bo wtedy komputery dopiero zaczynały być na rynku, dopiero miały swój, powiedzmy, rozkwit. I tak samo moim zdaniem jest teraz z AI. Czyli teraz ChatGPT i inne tutaj podobne ku temu aplikacje pokazują nam swój potencjał, ale tak naprawdę dopiero zobaczymy pełen potencjał za kilkanaście lat. A czy powinniśmy się tego obawiać? Myślę, że nie ma co panikować. Jeżeli będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do obrony przed cyberatakami, to sobie poradzimy, myślę. Wiadomo, że atakujący też przecież będą mieć ten mechanizm, też będą mieć to narzędzie, czyli to AI, tak? Sztuczną inteligencję. Też będą produkować złośliwe oprogramowanie w oparciu o tą sztuczną inteligencję. Ale myślę, że ten rozwój jest tak nastawiony, że sobie po prostu poradzimy z tym wszystkim. Nie ma co panikować na razie.
Wiem, że coś przygotowaliście dla naszych widzów. To jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć.
Zgadza się. Przygotowaliśmy specjalną zniżkę, minus 15% na narzędzie Komarch IBART, czyli narzędzie do bezpiecznego przechowywania backupu systemów ERP. Szczegóły dotyczące zniżki znajdują się w linku w opisie. Wiemy jednak, że nie każdy tutaj będzie zainteresowany kupnem naszego oprogramowania, dlatego dla osób, które chciałyby się tutaj swoją wiedzę poszerzać w kontekście bezpieczeństwa, przygotowaliśmy również e-booka na temat nowych trendów właśnie w bezpieczeństwie. Link do tego e-booka również znajduje się w opisie filmu.
No i pięknie. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli dotrwaliście do tego momentu razem z nami, to proszę napiszcie w komentarzu skuteczny backup. A my tymczasem żegnamy się, dziękujemy za wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.